Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Po dłuższej świątecznej przerwie wraca Po prostu Wschód. W czasie, gdy na zachodzie trwały rozmowy Rosjan ze Stanami Zjednoczonymi, NATO i OBWE, ja pojechałem do Zagłębia Donieckiego, gdzie starałem się zorientować w panujących tam nastrojach. Dlatego to wydanie podcastu to właśnie odcinek specjalny ze wschodu Ukrainy.
Ja trafił u skrótu, ja wypił otrutu, mnie przygostył mi niby to druh. Я звав його братом, латав його втрати, тягнув із провалі, кував від недух. А він мене зрадив, а він мене радо, підвів під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий бенкет. Мене вже немає, вітер розносить мене по землі. Мене вже немає, я знаю секрети великі і малі. Мене вже немає, поряд зі мною літають орли. Мене вже немає. Щоб ви всі були, а мене вже немає.
Już od niemal 8 lat trwa wojna w Zagłębiu Donieckim. Wiosną 2014 roku na wschodzie pojawili się wspierani przez Moskwę separatyści. Ukraińska armia, będąca w opłakanym stanie po latach zaniedbań, ubrana była często w mundury z demobilu, trampki i wyposażona w sprzęt wojskowy przekazywany przez cywili. Mimo to Ukraińcom udawało się odnosić sukcesy do momentu, kiedy do walki zaangażowali się bezpośrednio Rosjanie. Koniec końców poza kontrolą Kijowa pozostały dwie niewielkie samozwańcze republiki, zajmujące tylko mniejszą część Zagłębia Donieckiego, Doniecka i Ługańska. W wojnie zginęło dotąd niemal 15 tysięcy ludzi. Teraz ukraińskie wojsko wygląda o wiele lepiej, jest dobrze umundurowane i wyposażone. Większość żołnierzy to zawodowcy, którzy od lat walczą na wschodzie. W kwaterze polowej ukraińskiej armii koło Ołczewska spotkałem kapitana Wołodymyra. Wojskowi nie przedstawiają się z nazwisk, używają najczęściej pseudonimów. Ma on 23 lata, z których 3 spędził na froncie. Rozmawiamy w małym pomieszczeniu w jednym z opuszczonych bloków. Informacja z naszych postów trafia tutaj, my ją analizujemy i przekazujemy dalej. Nasz oddział stoi na samym froncie, więc monitoruje, co się dzieje. W dzień jest spokojnie, a w nocy zaczynają się ostrzały. Każdej nocy, po kilka na godzinę. Nie wiadomo, po co oni to robią, bo od 8 lat stoją na tych samych pozycjach. To są najczęściej ludzie pochodzący stąd, ale mają wsparcie rosyjskich snajperów.
No, z Rosji grupy snajperów zajeżdżają.
Inny żołnierz, Sergij, siedzi w okopach. Idziemy długo wykopanym w ziemi rowem, w którym ułożono drewniane deski. Żołnierze na zmianę obserwują niewielki odcinek frontu. Sergij jest młodym chłopakiem, ale z bogatym życiorysem. Brał udział w prozachodniej rewolucji godności, która odbyła się na przełomie 2013 i 2014 roku. W czasie jej trwania zginęło ponad 100 demonstrantów. Można powiedzieć, że Sergij miał szczęście, bo został tylko ranny. Leczył się m.in. w Polsce. Później pracował tam na budowach, ale wrócił na Ukrainę.
Bo tu jest robota, potrzebna.
Tu jest robota, trzeba walczyć. My jesteśmy gotowi do rosyjskiego ataku. Nie będzie jak w 2014 roku. Im nie wystarczy sił. Ludzie są wyszkoleni, wiedzą co robić. Taki optymizm słychać także w głosie jego przełożonych. Dowódca wojsk Grupy Północ, Dmytro Krasylnykow, dowodzi na odcinku około 1000 kilometrów. Całym frontem w obwodzie ługańskim i kawałkiem w Donieckim. Czy obawia się rosyjskiego ataku? Jeśli chodzi o siły na linii kontaktu, to tam trwają planowe działania na poligonach. Nie widzimy przygotowań do ataku. Jeśli chodzi o wojska rosyjskie przy granicy z obwodem ługańskim, w rosyjskich obwodach białgorodzkim, kurskim i woroneskim, to część jest skoncentrowana na poligonach. Ale nie widzimy bezpośrednich przygotowań do ataku. Jeśli otrzymają rozkaz, to myślę, że zajmie im to 2 dni, żeby przystąpić do ofensywy. Mówi się, że taką oznaką jest budowa szpitali polowych. My o tym wiemy. Dla zastraszania, dla nacisków politycznych można to robić, ale biorąc pod uwagę kwestie logistyczne, to rannych można przerzucać bez problemu gdziekolwiek. Paweł Kirylenko, szef Donieckiej Administracji Wojskowo-Cywilnej, także zachowuje spokój. Sytuacja wzdłuż linii rozmażowania rozgraniczenia jest kontrolowana i stabilna. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi na atak. Napięcie nie zmienia się też w stronę całkowitego wstrzymania działań wojennych od 2014 roku, ale wojskowe siły stoją pewnie. Zwiększa się wychowanie patriotyczne i liczba osób, cywilów, które są gotowe wziąć do ręki broń i bronić swojego kraju. To są ludzie wyszkoleni wojskowo. Tworzona jest obrona terytorialna. Na jej czele stoję w tym regionie ja. Zaznacza jednak, że jeśli jest się czegoś obawiać, to na pewno nie z separatystów. Gdy mówi się o wojskach samozwańczych Republik Donieckiej czy Ługańskiej, to ja, jako człowiek znający się na wojsku, nie mogę ich brać poważnie jako siły, która może zacząć atak, okupować nasz kraj. My mówimy o kontroli i dostarczaniu broni, instruktażu rosyjskich wojsk. To wszystko kontroluje Rosja. Ten spokój można też usłyszeć w deklaracjach ukraińskich polityków. Szef biura prezydenta Andrii Jermak, uznawany za drugą osobę w kraju, przyjmuje zachodnich dziennikarzy w nowoczesnym pomieszczeniu, nie przypominającym kapiących złotem innych gabinetów przy ulicy Bankowej, gdzie znajduje się siedziba Wołodymyra Zełenskiego.
My żyjemy w stanie wojny.
Żyjemy w stanie wojny ponad 8 lat. Na naszej ziemi nie ma pokoju, są zajęte terytoria. Nasze społeczeństwo i armia nie przestają być gotowe do prowokacji. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie, czy nie. To jest tylko w głowie tych ludzi, którzy mają podjąć tę szaloną i absolutnie nieodpowiedzialną decyzję. Jeśli do tego dojdzie, to będzie to wielka tragedia. Większość Ukraińców będzie bronić swojego kraju. To będzie wyrok nie tylko dla tych, którzy rozpoczną tę wojnę, ale także dla tych, którzy przez 8 lat nie zrobili nic, żeby to było niemożliwe. Mam tu na myśli NATO, naszych partnerów. I wtedy nie będzie można już mówić o europejskim systemie bezpieczeństwa. Możliwa eskalacja będzie nie tylko problemem dla Ukrainy, ale też dla całej Europy i świata. Przy tym Andrii Jermak zapewnia, że jest zadowolony z poziomu stosunków Ukrainy z Polską, a także z państwami nadbałtyckimi. Podkreśla, że to właśnie te kraje najlepiej rozumieją, czym grozi atak na Ukrainę. Niemniej ważne są przy tym zapewnienia, które Kijów otrzymał od Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, których przedstawiciele powtarzają, że żadna decyzja dotycząca Ukrainy nie zapadnie bez Ukrainy. Także pochodzący z Doniecka, a obecnie mieszkający w Kijowie dziennikarz i członek mińskiej grupy trójstronnej, która zajmuje się realizacją porozumień pokojowych, Serhii Harmasz, nie wierzy, że Zachód może zdradzić Ukrainę. Nie boję się, że ktoś sprzeda Ukrainę, bo to nie jest w interesach Stanów Zjednoczonych. Boję się, że Putin z zemsty za zły dla niego wynik rozmów rozpocznie działania przeciwko Ukrainie, przede wszystkim w Zagłębiu Donieckim, i zrobi to rękami separatystów, unikając w ten sposób ewentualnych sankcji. Będzie także próbować destabilizować sytuację wewnętrzną, tak jak to było na Białorusi i w Kazachstanie, wykorzystując kwestie energetyczne, czy oligarchów, którzy już otwarcie walczą z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Co do Zachodu, to on pochlebia Putinowi samym faktem przeprowadzenia rozmów. Dzięki nim on się czuje silny, równy Stanom Zjednoczonym. Osiągnął swój cel, został uznany za superpaństwo. To może go zachęcić do bardziej brutalnych działań, choć ja nie wierzę w inwazję na pełną skalę, ponieważ jeśli Putin by chciał to zrobić, to by to zrobił, a nie wystawiał to na targ. Czyli myśli pan, że może być to mała operacja na Donbasie? Myślę, że eskalacja w Zagłębiu Donieckim będzie, i to nie mała, i będzie częścią planu destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Jeśli będą straty terytorialne na Donbasie, to doprowadzi to do spadku popularności Zełenskiego i władz Ukrainy. Jeśli na to nałoży się kryzys energetyczny czy podwyżki usług komunalnych, ta wewnętrzna destabilizacja może wywołać interwencję Putina, jak to było w Kazachstanie. Oczywiście Ukraina nie jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale jest też duża grupa rosyjskojęzycznych obywateli, a Putin swoją drogą nie musi wymyślać powodów do braterskiej pomocy. Powstaje zatem pytanie, czy z Rosją nie trzeba rozmawiać. Rozmowy to dobry krok, ponieważ pozwalają wygrać czas. Ważny jest rezultat. Nie można iść na ustępstwa. Putin nic nie proponuje Zachodowi, on tylko stawia warunki. Każdy kompromis Zachodu będzie uznawany za zwycięstwo przez Putina, a Zachód nic nie otrzyma. Ustępstwo Zachodu nie gwarantuje, że nie będzie agresji na pełną skalę. Teraz kończy się de facto tworzenie infrastruktury wojskowej dla potencjalnej agresji. I to zagrożenie, które jest teraz, będzie stale wisieć nad Ukrainą. Putin będzie na tym tle zabiegać o wejście w życie porozumień mińskich w tej wersji, która jest wygodna dla Rosji, nie która jest zapisana. Boję się, że Zachód, żeby nie zaostrzać sytuacji, będzie naciskać na Ukrainę, żeby realizowała te warunki, które stawia Putin. Jeśli krótko, co pan ma na myśli, mówiąc o rosyjskiej interpretacji mińskich porozumień? Czy chodzi tutaj o przeprowadzenie lokalnych wyborów w Zagłębiu Donieckim przez władze w Kijowie, bez odzyskania kontroli nad granicą z Rosją? Nie, główny cel w rozmowach mińskich to zmiana ich uczestników. Rosja mówi, że jest pośrednikiem, a Kijów ma rozmawiać bezpośrednio z Donieckiem i Ługańskiem. W ten sposób zdejmuje z siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje, choć cały czas robi to samo, to znaczy daje pieniądze i broń separatystom. Jeśli my się na to zgodzimy, to wtedy przyznamy, że mamy do czynienia nie z rosyjską agresją, a z wojną domową. I jeszcze, Rosja nie musi przeprowadzać operacji wojskowej na pełną skalę, aby gwarantować, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Wystarczy, że pójdziemy na jej żądania federalizacji Ukrainy i w ten sposób Donbas będzie mógł blokować każdą decyzję w polityce zagranicznej czy wewnętrznej. Mówił pan o destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Czy tu jakąś rolę mogą odegrać oligarchowie, Rinat Achmetow na przykład? Tak, oligarchowie są niebezpieczni dla państwa, bo stanowią państwo w państwie. Achmetow ma grupę życzliwych sobie deputowanych, ma kanały telewizyjne, które kształtują opinię społeczną i nie wstydzą się tego robić tak, żeby to się podobało Achmetowowi. Mają też pieniądze, żeby kupować sądy, czyli państwo nie ma kontroli nad nim. Wystarczy, że wyłączy 2 kombinaty metalurgiczne w Mariupolu, a w tym momencie zacznie się atak. I koniec. Tracimy to miasto, port, zyski z eksportu. To będzie poważne uderzenie i to może zrobić sam Achmetow. Jeśli dla niego to będzie wygodne, to on to zrobi. Teraz jest zainteresowany, żeby zmienić władzę, odsunąć Zełenskiego. Jeśli jego interesy będą tutaj współgrać z rosyjskimi, to można oczekiwać poważnych następstw. Ale Achmetow powinien rozumieć jedno, że jeśli tutaj wejdzie Rosja, to on będzie nie pierwszym człowiekiem w kraju, a najwyżej 25. Z drugiej strony sądzę, że jemu podoba się rosyjska interpretacja porozumień mińskich, ponieważ wtedy jego rola w Zagłębiu Donieckim rośnie. Będzie ważny i dla Rosji, i dla Ukrainy. Dlatego myślę, że on może działać na korzyść Rosji.
Jeśli jego interesy sąpadły z rosyjskimi.
Wróćmy zatem do Zagłębia Donieckiego. Dla nikogo, kto zajmuje się tym regionem, nie jest tajemnicą, że jest tam dużo osób o poglądach, jeśli nie prorosyjskich, to co najmniej ukraino-sceptycznych. Kijów wiele inwestuje w ten region. Remontowane są drogi, budowane stadiony, szpitale, modernizowane główne place miast, osierocone po zburzonych pomnikach Lenina. Region ma być wizytówką Ukrainy dla tych, którzy przyjeżdżają z samozwańczych republik. Tłumaczy mi Pawło Kyrylenko, szef Donieckiej Administracji Wojskowo-Cywilnej z siedzibą w Kramatorsku. Tego się nie robi dla populizmu. My tutaj pracujemy nad tym, co straciliśmy. Na przykład podobny szpital jak ten, który budujemy w Kramatorsku, był w Doniecku. Nie ma sensu czekać, bo ludziom jest potrzebna pomoc. Pod pretekstem pandemii separatyści zamknęli punkty kontrolne, między innymi po to, żeby ludzie nie mogli tu jeździć. Tam jest bardzo silny wpływ informacyjny ze strony Rosji i ma on większy efekt, gdy ludzie są w przestrzeni, której nie mogą opuścić. Jest zupełnie inaczej, gdy naoglądasz się w telewizji, jak jest super, a potem jedziesz rozbitą drogą. Ale następnie przekraczasz punkt kontrolny, jesteś na Ukrainie i jedziesz po świetnej drodze i tu nikt ci nie zakuje w kajdanki za to, że przyjechałeś stamtąd. Jak masz emeryturę, to masz prawo wziąć u nas pieniądze, bo my ją naliczamy. Możesz kupić jedzenie. Jak ktoś chce, może się przeprowadzić, pracować i zarabiać. Ojciec Serhii Beskucki z parafii grecko-katolickiej w Siewierodoniecku jest właśnie taką osobą, która musiała wyjechać z Doniecka. Do cerkwi przychodzi około 20 osób. Najczęściej też są to przesiedleńcy z Zagłębia Donieckiego. Po drugiej stronie linii rozgraniczenia została jego mama, którą czasem stara się odwiedzać. Mi nie za bardzo podobała się ta władza, która powstała w wyniku interwencji Rosji w Zagłębiu Donieckim. Czuć tam teraz brak nadziei. Ludzi na ulicach jest mało, za to dużo samochodów. Nie działają przedsiębiorstwa. Fabryki, kopalnie prawie nie pracują. Nie wiem, za co żyją ludzie. Stabilną pensję otrzymują ci, którzy biegają z automatami. Urzędnicy, lekarze, nauczyciele i emeryci. Z czego żyje i na czym zarabia reszta, nie wiem. Oczywiście, tu u nas jest więcej wolności. Ludzie mogą się swobodnie wypowiadać. Nawet telewizja się różni. W różnych kanałach tutaj są różne poglądy. I jest to pozycja, która podoba się czy nie, ale istnieje. Władza jej nie prześladuje tylko za to, że ma inne poglądy. Czuć, że tu jest inne społeczeństwo.
Wyczuwaje się, że demokratyczne społeczeństwo.
Oczywiście nie oznacza to, że w Siewierodoniecku nie ma problemów.
W ekonomicznym planie tu sytuacja jest lepsza.
Tu jest lepsza sytuacja ekonomiczna, choć jest trudna z powodu tego bezładu, który jest w ukraińskiej gospodarce. Do tego doszły problemy związane z pandemią. Są dwa kombinaty, Azot i Impuls. Wiele osób wyjeżdża do Polski. Z naszej parafii w zeszłym roku wyjechało aż 8 osób. Dla nas jest to bardzo dużo. Wyjechała w tym cała rodzina. To byli etniczni Polacy. Ludzie wyjeżdżają do pracy do Europy, bo tam więcej płacą, są lepsze warunki i chcą żyć lepiej.
Ludzie ciągną się do kraszy.
Z ojcem Serhijem Beskudzkim rozmawiamy też o prorosyjskości części mieszkańców ukraińskiego Zagłębia Donieckiego.
Bardzo etnicznych Rosjan.
Jest tu wielu etnicznych Rosjan, którzy przyjechali za czasów ZSRR na budowę kombinatu azotowego. To gdzieś połowa mieszkańców, ona dobrze odnosi się do Rosjan. Gdy byli separatyści, to wiele osób ich popierało. To są głównie starsi ludzie, którzy mają w głowie ZSRR i myślą, że wróci ich młodość. Myślą, że ich życie wtedy było lepsze, a tak naprawdę oni po prostu byli młodzi. Tu się nic nie da zrobić. Za to z młodzieżą można pracować. Tu są perspektywy. Trzeba pracować i będzie rezultat. Jedną z takich osób, która pracuje z młodzieżą, jest Oksana Prosełkowa, deputowana Kramatorskiej Rady Miejskiej z partii Europejska Solidarność, a także nauczycielka ukraińskiego w miejscowej szkole i proukraińska aktywistka działająca w Etnofundacji. Przygotowała ona niewielką ekspozycję w lokalnej bibliotece, gdzie pokazuje miejscowe i ukraińskie stroje ludowe, tradycyjne ręczniki, ikony i elementy wyposażenia wnętrz. Podkreśla, że Zagłębie Donieckie jest bardzo słabo zbadane etnograficznie, a miejscowym mieszkańcom przez lata tłumaczono, że są ludźmi radzieckimi.
Ja tak zrozumiała, że ludzie byli zaliczeni na prezwolacie.
Ci, którzy tu przyjechali, zostali wtedy zostawieni sami sobie. Nie było kogoś, kto pomagał im zachować swoją kulturę. Na przykład nie pozwalano budować cerkwi grecko-katolickich, więc ludzie wieszali sobie tylko ikonę w domu. Wielu zapominało o swojej kulturze i stawało się ludźmi radzieckimi. Tutaj byli ludzie z różnych regionów i trzeba ich było ujednolicić.
A po suci ich trzeba było zrobić pod jedną grzebionkę, jednym celem.
Taki był na przykład życiorys Anatolija Wodołaskiego, emerytowanego robotnika, który w 2014 roku zdecydowanie sprzeciwił się separatystom, którzy opanowali Druszkowkę. Za to został zatrzymany i był torturowany. Zapytałem go jednak najpierw o to, czy od 2014 roku w Zagłębiu Donieckim nic się nie zmieniło. Zmieniła się świadomość ludzi. Oni zrozumieli, że wojna to zło, że tak się nie da żyć i że Rosja to agresja. Myślę, że tutaj 30% jest za Rosją, 70% za Ukrainą, tak jak było wcześniej. Chodzi o to, że do 1973 roku Druszkowka to była dziura. Wtedy zaczęto budować zakłady przemysłowe i ściągali ludzi z całego ZSRR. Ja przyjechałem tu jako spawacz w 1975 roku z Taganrogu, ale jestem Ukraińcem. Moich dziadków, Ukraińców, represjonowano, rozstrzelano, wysiedlono na północ. Potem pojechaliśmy do Taganrogu i stamtąd pojechałem do Druszkowki, bo tu była praca i dawali mieszkania. I ludzie zjechali tutaj z całego ZSRR, z Uralu, z Białorusi, kraju krasnodarskiego i Ałtaju. Oksana Prosełkowa stara się zrozumieć osoby o prorosyjskich poglądach. To są kwestie upolitycznione. Nie można powiedzieć, że tu jest duża liczba ludzi, którzy patrzą w kierunku Rosji. Nie. Oni patrzą, gdzie jest lepiej gospodarczo. Dla wielu ludzi wysokie idee są potrzebne tylko wtedy, gdy są zaspokojone potrzeby podstawowe, czyli bezpieczeństwo, jedzenie i mieszkanie. Oni słyszą propagandę, oglądają rosyjską telewizję i mało się znają na tym, co jest prawdą, co nie. Poza tym mieszkańcy obwodu donieckiego rzadko wyjeżdżają i mało wiedzą, jak jest gdzie indziej. Nie są też zorientowani politycznie i wierzą w to, co słyszą, że w Rosji jest lepiej, lepsze zarobki i chcą tam mieszkać.
I tak dalej, to my chcemy tam żyć.
Nie można przy tym zapominać, że Rosja od 2014 roku okupuje Krym. Stamtąd musiał uciekać Mykoła Semena, dziennikarz współpracujący z Radiem Swoboda. Pytam go o to, czy jest szansa na powrót Krymu pod kontrolę Kijowa. Ja nie tylko widzę taką szansę, ale wierzę w to. Na całym świecie żadne anektowane terytorium nigdy nie było wieczne. Wierzę, że międzynarodowe prawo zwycięży i Krym wróci do Ukrainy. Tu chodzi tylko o niuanse polityczne. W obecnej sytuacji ten problem wymaga dość długiego czasu. Teraz odbywają się rozmowy Rosji z NATO, Stanami Zjednoczonymi, a temat Krymu jest nie na pierwszym planie, a na trzecim czy nawet czwartym.
Справа в тому, що Крим не є темою нинішніх переговорів.
Крим не є тематом обecnych розмов. Wspólnota międzynarodowa musi odpowiedzieć teraz na to ultimatum, które postawił światu Putin. Wierzę, że w tym procesie będzie znaleziona adekwatna odpowiedź. Swoim ultimatum Putin strzelił sobie sam w stopę, bo otrzyma rzeczywistą odpowiedź i zacznie się zachód putinizmu na światowej arenie.
To jest zakat putinizmu na światowej arenie.
Sytuacja w Zagłębiu Donieckim jest zatem co najmniej skomplikowana i to nie tylko na froncie wojskowym, ale także ideologicznym i ekonomicznym. Trudno przy tym liczyć na to, aby istniejące problemy zostały szybko rozwiązane. Coraz częściej w Kijowie można usłyszeć, że Ukraina musi się nauczyć żyć tak jak Izrael, który jest otoczony przez wrogie sobie państwa. I to już wszystko w tym specjalnym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Następny ukaże się tradycyjnie w piątek. Jeśli chcą mnie Państwo wesprzeć, zachęcam do zajrzenia na Zrzutkę oraz Patronite. Subskrybujcie też Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz można mnie znaleźć pod własnym imieniem i nazwiskiem na Twitterze. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.